Mieszkańcy sąsiednich kamienic wrócili już do domów. Nadal nie ma zgody na powrót do budynku, który dziś po 8 rano stanął w ogniu. W faktach najnowsze doniesienia z Torunia. Potem Iran wielki groźny, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię wskazują strażnicy rewolucji w odpowiedzi na pytanie, kto stoi za porannym zamachem. Bilet przez telefon. Tak będzie. W Lublinie. Szczegóły za chwilę. Na początek Toruń, nasz reporter Tomasz Fęsko i najnowsze fakty po porannym pożarze kamienicy w centrum miasta. Tomek?
W budynku są teraz inspektorzy budowlani, którzy sprawdzają, czy nasiąkła wodą konstrukcja nadaje się jeszcze do użytku.
Są to stare kamienice, gdzie występują drewniane stropy, drewniane klatki schodowe, często trzcina, prawda, w stropach. Być może, że są to elementy po prostu nie zdołujące wytrzymać w ogóle jakikolwiek robót, więc czekamy na opinię ekspertów.
Mówiła rzecznik toruńskich strażaków Małgorzata Jarocka. Mieszkańcy ewakuowani z sąsiednich budynków wrócili już do domów. Na informacje czekają teraz lokatorzy spalonej kamienicy.
W pożarze, przypomnę, zginęła jedna osoba. Jedna ranna została odwieziona do szpitala. W faktach teraz od razu za granicą i coraz bardziej niepokojące doniesienia z Iranu. Irańscy strażnicy rewolucji oskarżają o zamach terrorystyczny Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Twierdzą, że, cytuję, obce elementy powiązane z tymi krajami są odpowiedzialne za poranny atak samobójczy w Iranie. Zginęło około 20 osób, kolejnych 40 jest rannych. Wśród ofiar jest 6 dowódców irańskich strażników rewolucji. Traktat z Lizbony blisko, coraz bliżej ratyfikacji przez wszystkie 27 krajów Unii Europejskiej. Przekonanie prezydenta Czech do podpisania dokumentu jest możliwe, bo Niemcy nie mają roszczeń wobec Czech. Poinformował dziś wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günther Verheugen. To sformułowanie powinno zamknąć sprawę ewentualnych sądowych wniosków o zwrot mienia pozostawionego przez Niemców sudeckich, wysiedlonych po II wojnie światowej. Wcześniej sam Václav Klaus stwierdził, że zatrzymanie pociągu z traktatem, który zajechał tak daleko, nie jest już możliwe.
Fakty tygodnia w RMF FM.
A w nich teraz fakt, który przejdzie do historii, czyli pierwsze listowne odwołanie ministrów polskiego rządu.
Jest prośba ze strony rządu, żeby odesłać pocztą i to już sobie tam w kancelarii premiera poradzą wszyscy.
Naprawdę?
Tak. Tylko bardzo przestrzegam.
Prośba, żeby nie było uroczystości odwołania, tylko żeby było przesłanie pocztą.
Tak.
Widać, Grzegorz Schetyna, Mirosław Drzewiecki i Andrzej Czuma nie zasłużyli nawet na wieczne pióra, które z reguły się wręcza przy okazji oficjalnych odwołań ministrów. No może po prostu im się nie podobały. Kamila Biedrzycka teraz ze mną. Witam cię, Kamilo.
Witam, dzień dobry.
Nowi ministrowie Jerzy Miller, Adam Giersz i Krzysztof Kwiatkowski też nie mieli łatwo, przyznajmy. Sposób ich
też
powołania nie
przejdzie
do historii.
O, na pewno. Po pierwsze przyszli do rządu, w którym panuje bardzo gęsta atmosfera. Po drugie, podczas nominacji pan prezydent musiał ten fakt podkreślić, po czym bezpardonowo zaczął składać życzenia nauczycielom, którzy tego dnia mieli swoje święto. No i wreszcie podczas prezentacji nowych kolegów z rządu Donald Tusk zapomniał o dobrych manierach.
Ja przepraszam, ale popełniłem faux pas. Zanim miały nastąpić pytania, każdy z moich kolegów nowych miał kilka zdań jednak powiedzieć od siebie. Bardzo przepraszam kolegów, ale obiecali bardzo solennie, że to będą krótkie wypowiedzi.
Krótkie, żeby nie było żadnych wątpliwości, kto jest najważniejszym ministrem tego rządu.
Za nowymi ministrami 4 dni urzędowania, jakieś decyzje?
Na razie bez rewolucji, tylko minister Kwiatkowski dzień po przysiędze zapowiedział, że będzie interweniował w sprawie warszawskiej okręgówki, która chce się pozbyć śledztw w sprawie afery stoczniowej i wycieku stenogramów podsłuchu w aferze hazardowej. Dzielnie zapowiada.
Trudna afera, trudna.
Prokuratura w sposób kompetentny, rzetelny i fachowy wyjaśniała wszystkie sprawy i tak się stanie.
Cóż, wydaje mi się, nie wiem jak tobie, Gosiu, że 3 muszkieterów z polskiej polityki z nowych ministrów to raczej nie będzie.
Oj nie, gdzie ten D'Artagnan? Zamiast nerwowego poszukiwania czynnego kiosku, zwłaszcza w niedzielę, wystarczy telefon i po kłopocie. Jeszcze w tym miesiącu pasażerowie komunikacji miejskiej w Lublinie będą mogli płacić za przejazd przez telefon komórkowy. Instrukcja obsługi i sposób rejestracji już w tym tygodniu pojawią się w autobusach i trolejbusach. A teraz zapewne rozczaruje mieszkańców stołecznej Warszawy i stołeczno-królewskiego Krakowa. Ze swoją wzajemną złośliwością nie jesteście jedyni w swoim rodzaju. W Rosji całe lata trwa wojna moskiewsko-petersburska i nie chodzi o to, że Władimira Putina z kolegami nazywa się petersburską bandą. Chodzi o niechęć mieszkańców.
Питер, грубо говоря, считает себя немного выше.
Na Moskwę patrzymy z poczuciem wyższości, tłumaczy mi Weronika, bo rosyjska stolica to jedynie pogoń za pieniędzmi, a Petersburg to kultura.
Można tak сказать, что петербуржцы, они более интеллигентны.
Można powiedzieć, że ludzie w Petersburgu są bardziej inteligentni, bardziej interesują się muzyką, teatrem i kinem, znajdują czas na wypoczynek, a nie jak mieszkańcy Moskwy ciągle tylko pracują. A mieszkańcy Moskwy rodaków z Petersburga nazywają snobami bez grosza w kieszeni. Ale być może ta moskiewsko-petersburska wojna skończy się niebawem. Okazuje się bowiem, że tylko 2% mieszkańców Moskwy to prawdziwi Moskwianie. Większość to imigranci z innych części Rosji.
O czym donosił nasz człowiek w Moskwie, Przemysław Marzec.